Dzień dobry. Właściwie to dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam cię, Maćku.
Witam cię, Adamie.
Może Adam dołączy, jeszcze jeden, zobaczymy. Coś się spóźnia. Ale tak, nie będziemy na niego czekać. Zaczynamy 132 odcinek Rozmowy Kontrolowanej. Witamy was serdecznie. I dzisiaj znów formuła, znów jakby to zabrzmiało. Taka fajna formuła. Pogaduchy do cyberpoduchy. Dlaczego? Dlatego, że no, słuchajcie, czasem tak bywa, że ustawieni goście się wykruszają. No ale wtedy jesteśmy my, mamy Maćka, zaciągamy go zawsze, on się strasznie zawsze broni, trzyma się futryny, musimy go ciągnąć we dwóch, no bo Maciek to Maciek, to też wiadomo. No ale tak, zawsze nam pomaga, więc Maćku, bardzo ci dziękujemy za to.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Musimy zmienić logo, bo na razie mamy takie, że ty jesteś tam jak ten Toasty z
Mortal Kombat.
Ja myślałem, żeby dorobić do intro taki, wiesz, to Toasty. ale musimy coś z tym logotypem zrobić, żeby cię tam wstawić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Jasona, bo cały czas pytacie o Jasona, Jason cały czas jest chory, więc następne spotkanie, jakie mamy zaplanowane, czyli pierwsze tutaj, nasze spotkanie z Jasonem, to jest grudzień, początek grudnia, także na spokojnie Jason nas odwiedzi na pewno, tylko musimy jeszcze chwilę poczekać, aż wyzdrowieje.
No wiesz, jakbym mieszkał w grudniu, to też bym pewnie chorował, więc jakby trzeba mu to wybaczyć.
No właśnie, grudziądz niszczy. No ale i tak, wiesz, lepiej grudziądz niż Sosnowiec albo Radom, nie?
Albo Jelenia Góra.
Albo Jelenia Góra. Pozdrawiamy wszystkich z tych miejscowości. To tak śmieszkujemy, taka warszawka, nie? Tutaj sobie śmieszkujemy.
Ja jestem ze Skierniewic, jakby to ja mam moralne prawo.
Ja jestem z Warszawki, ale tu też nie jest dobrze, słuchajcie. Jakby. Warszawka też ma swoje za uszami. Dobrze, moi drodzy, polecimy sobie po tematach, które wyciągnęliśmy gdzieś z tego tygodnia. I pierwszy na tapecie jest temat, tak właściwie z dzisiaj, bo podniósł nam trochę ciśnienie. Nie będziemy wam cytować to, co jak wyglądały komentarze w backendzie, jeżeli chodzi o ten komunikat, ale TVN24, portal znany wam, informuje, że Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje o atakach przez USB. Słuchajcie, jakby tak jak napisałem na Twitterze, nie wiem, czy to jest okres, jak to się nazywa, okres ogórkowy, tak?
W mediach, sezon ogórkowy, tak.
Sezon ogórkowy, czyli nie ma naprawdę o czym pisać, ale albo się rzecznik bardzo nudzi, albo faktycznie nie ma o czym pisać.
Wiesz tak, ja myślę, że to jest sezon ogórkowy, dlatego że nawet przeskrolowałem swojego LinkedIna, i dokładnie 19 października polemizowałem z Biurem Rzecznika dokładnie na ten temat, bo rzeczywiście gdzieś tam na początku października Biuro Rzecznika zwróciło się do ministra cyfryzacji z pytaniem o to, czy jest minister świadomy, że publicznie dostępne ładowarki USB mogą być wykorzystywane do infekowania komputerów, instalowania złośliwego oprogramowania, przeprowadzenia cyberataków i tak dalej. I 19 października napisało o tym Cyber Defense 24 i już 12 listopada tego newsa podaje TVN24, więc jakby sezon ogórkowy myślę, że jest w pełni.
No dobra, Maćku, a co ty w ogóle sądzisz o tym temacie? W sensie o tych jakby nagonce na USB i publiczne ładowarki. Bo to jest takie trochę zagrożenie mitologiczne chyba.
Wiesz co, z drugiej strony, w czym to było? W Dniu Niepodległości? Tak, w Dniu Niepodległości. Tak, kosmici infekowali ziemskie komputery, więc to nie jest takie, wiesz, wykluczone. Myślę, że Polska Agencja Kosmiczna powinna jakby się tutaj też wypowiedzieć. Ja mam generalnie taki problem fundamentalny, że wolałbym, żeby urzędnicy nie zajmowali się tematami, o których nie mają pojęcia, a potem do mnie dociera, że tych tematów, na których się urzędnicy nie znają, jest relatywnie dużo i dalej się nimi zajmują, więc jakby to może mieć dużo poważniejsze konsekwencje niż nam się wydaje. Natomiast ja rozumiem, teoretycznie taki atak może nastąpić. Natomiast to nie oznacza, że teraz mamy zablokować wszystkie publiczne dostępne ładowarki USB, wszystkie porty USB powyprowadzane w gniazdkach, w taksówkach i tak dalej, w autobusach, na lotniskach, bo to wbrew pozorom tak nie działa. Znaczy te gniazdka są od lat i jakoś nigdy nie zetknąłem się z przypadkiem, że ktoś miałby w ten sposób zainfekowane urządzenie. Jest dużo poważniejszych problemów, z którymi sobie nie radzimy i akurat myślę, że na tej liście portów USB nie ma.
Wspomniałeś o Dniu Niepodległości. Wydaje mi się, że musimy wystąpić do właśnie Polskiej Agencji Kosmicznej, bo mamy taką w Polsce, żeby może zwróciła uwagę na to, że są kosmici gdzieś tam w kosmosie i mogą zaatakować Ziemię i co na to Polska Agencja Kosmiczna, czy jesteśmy gotowi na to, więc myślę, że musimy wysłać takie pismo.
Wiesz co, ja myślę, że warto zrobić kontekst, bo my tak zakładamy a priori, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. A w 96 roku był taki film Dzień Niepodległości, gdzie właśnie kosmici stwierdzili, że kosmiczna szarańcza, że najedzie Ziemię i wtedy właśnie jeden z naukowców, korzystając ze swojego powerbooka z macOS-em bodajże 8.0, włamywał się do statku kosmitów i jakby odkrywał, że oni infekują jakimś sygnałem radiowym tutaj systemy na Ziemi. Więc to jest taki scenariusz, który rzeczywiście mógł się wydarzyć.
Szczególnie infekcja obcej cywilizacji wirusem napisanym na podstawie sygnału radiowego.
Słuchaj, no nagrywaliśmy tak. Kiedyś programy na Atari z rozgłośni harcerskiej, nagrywaliśmy, więc...
No cóż, trochę racji w tym masz. Ale tak, wracając do jakby głównego tematu, jeszcze warto wspomnieć o jednym. Jeżeli ktoś posiada exploit, który da się wykorzystać poprzez połączenie do urządzenia do USB, to na pewno, uwierzcie nam, nie będzie go wykorzystywał na masową skalę za pomocą ładowarek na lotniskach albo coś podobnego. Jakby tego typu exploity kosztują furę pieniędzy, furmankę pieniędzy. Pozdrawiamy furmana. I to się po prostu nie opłaca. Takich rzeczy się nie robi. Więc...
Ja myślę, że tu jest jeszcze jedna rzecz i to nie świadczy dobrze o użytkownikach, ale widziałem parę razy w taksówkach takie wiszące kabelki USB wyrzucone z siedzenia obok kierowcy na tył, że można sobie jadąc tą taksówką, nie wiem, 10 minut podładować telefon. I była taka fajna karteczka zafoliowana z rozpiską, jak należy ładować ten telefon. I sprowadzało się do tego, że należy wybrać odpowiedni kabel, włożyć go do urządzenia, następnie na ekranie, jak pojawi się komunikat, czy zaufać temu urządzeniu, to kliknąć tak, zaufaj. Więc myślę, że jeżeli ktoś miał właśnie taki problem, że nagle odkrył, że mu pociekły jakieś dane, bo ładował telefon w taksówce, to raczej dlatego, że jest mało świadomym użytkownikiem, po prostu ktoś go jakby konkretnie tutaj wykorzystał, jego naiwność, a nie, że rzeczywiście jest exploit zainstalowany we wszystkich ładowarkach w warszawskim ZTM-ie i podpinając telefon do ładowarki w autobusie można sobie pomóc komuś schaczyć nasze urządzenie. Jakby, no, come on.
Tak, ale patrząc na to trochę z innej strony, bo jakiś czas temu, w zeszłym roku chyba śmieszkowaliśmy trochę z ataków i ostrzeżeń o QR-kodach, a jednak zaczęły się pojawiać, więc słuchajcie, jakby nie mówimy nie, być może kiedyś takie ataki nastąpią, ale te z QR-kodami są o wiele prostsze niż te z wykorzystywaniem exploitów, korzystając z połączenia USB, więc prawdopodobieństwo jest... na poziomie info bardziej niż low, więc...
Poza tym, wiesz co, znając polskie realia, to zaraz coś padnie na pomysł, żeby zlikwidować komunikację zbiorową, bo można mieć...
Bo to są niebezpieczne porty USB.
Będzie pomysł na miarę zamykania lasów, bo jest COVID, więc myślę, że tutaj jest przestrzeń.
Dobrze, czekamy, co odpowie rzecznik...
Właśnie nie, czekamy, co ministerstwo odpowie, bo to rzecznik się zgłosił do Ministerstwa Cyfryzacji, więc czekamy, co odpowie ministerstwo.
Dobrze, czekamy. Być może TVN24 jakby doda odpowiedź ministerstwa, wtedy będziemy się nad nią znęcać. No, ale wtedy to, znaczy myślę, że to już będzie za nowego ministra, więc może...
Tak, ja myślę, że już obecny minister jakby jest rozsądny, to poczeka po prostu, stwierdzi, że on na to głupie pytanie nie będzie odpowiadał i niech się nowy minister martwi. Tak, tak, tak.
Ciekawe, kto będzie nowym ministrem.
No na pewno nie my.
Nie wiem, nie dzwonili do ciebie?
Wiesz co, miałem telefon wyłączony.
Ej, ale Adama nie ma, ja nie wiem. A jutro posiedzenie. Kurczę. No dobra, Adam, trzymamy kciuki. Dobra, lecimy dalej. Moi drodzy, Maćku, co jest dalej?
Mamy 20 urodziny patchowego wtorku Microsoftu.
Poczekaj, bo ja na Macu mam taki ten, poczekaj. Takie mam szmery bajery i możemy zrobić o tak. Dobrze. 20 lat.
Tak, 20 lat Microsoft patchuje we wtorki swoje systemy. Ja jakby nie chcę zabrzmieć na strasznego tetryka, ale rozumiem, że nie wszyscy słuchacze, tudzież widzowie pamiętają, jak wyglądało Windowsy, kiedy nie było patchowego wtorku. I jak to spektakularnie potrafiło się popsuć w organizacji, która dostała czymś i miała na przykład dużo Windowsów.
Oj tak.
Pamiętam, jak wszedł jakiś Sacer czy jakaś Nimda, i w miejscu, gdzie pracowałem, panowie z supportu mieli do przekonfigurowania na szybko chyba ze 400 komputerów z Windowsami, wtedy 2000. I to rzeczywiście jakby dostarczyło im masę radości na parę dni.
Windows 2000, powiem ci, że kiedyś bawiłem się, to było bardzo dawno temu ten Windows 2000. Zanim jeszcze wyszedł, była chyba RC2 czy RC1 i on był lepszy od tego finalnego, jak dobrze pamiętam. Ale do tej pory Windows 2000 jest bardzo fajną platformą i bardzo małą platformą w porównaniu na przykład do Windows 7, czy Windows 10, czy 11, do tego, żeby pewne rzeczy robić, bo jakby kompatybilność cały czas jest, te 32-bitowe binarki się odpalają bez problemu, więc wirusy można na tym analizować, przynajmniej próbować. Także jak będziecie kiedyś...
Windows 2000 jeszcze kiedyś oryginalnie nazywa się Windows 5.0, ale to gdzieś płytki instalacyjne z jakąś betą, która właśnie nazywała się Windows 5.0.
On się Longhorn nazywał, codename miał, tak? Dobrze pamiętam?
Wydaje mi się, Longhorn? Że nie. Wydaje mi się, nie, to było coś innego. Windows Longhorn to była Vista.
A, Vista.
Tak.
To już nie pamiętam. Tak, więc... To już nie te lata. Tak. No dobrze, ale 20 lat wsparcia Windowsów, no i cóż, to chyba dobrze.
Generalnie jakby rzeczywiście, jak popatrzymy na historię Microsoftu przez ostatnie N10 lat, to jednak to jest naprawdę spory sukces. To znaczy Microsoft bardzo poprawił bezpieczeństwo swoich systemów, zwłaszcza gdzieś tam od Windowsa 10 w górę. I rzeczywiście utrzymanie takiego reżimu, że użytkownicy wiedzą, kiedy mają dystrybuowane patche, że jest cały ekosystem do redystrybucji patchy wewnątrz organizacji, te wszystkie wynalazki typu SUS i tak dalej. To rzeczywiście naprawdę jest kawał roboty, którą Microsoft wykona. Ja wiem, że jakby cały czas pokutuje gdzieś tam w naszym pokoleniu taki żart, że Windowsy są zawsze dziurawe i zawsze jest na nich masa problemów, ale to od naprawdę ładnych paru lat już nie jest prawda. Znaczy tutaj rzeczywiście szapoba, że Microsoft potrafił to ogarnąć, zwłaszcza przy takiej skali, przy takiej ilości różnych wersji tego systemu. I to rzeczywiście działa.
Maćku, a wiesz, jaki codename miał Windows 2000 w wersji 64-bitowej?
Nie.
Janusz. Właściwie to Janusz, ale spolszczyłem, więc tak, możemy go nazwać Januszem.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Janusza, Windows 2064 bit. No dobra, lecimy dalej. Wsparcie dla Windowsa 2012. O, jeszcze chciałeś coś dodać?
Nie, chciałem właśnie tylko ten temat otworzyć, że Microsoft stwierdził, że ludzie się nie zdążą wymigrować z Windowsa 2012, więc przedłużył im ten extended support o kolejne 3 lata, czyli do 2026 tak efektywnie. To oznacza, że też przez 15 lat od wydania będzie system supportowany. No,
pytanie, odważnie. Czy nie jest rekord, wiesz?
Wiesz co, chyba nie do końca, bo pamiętam, że jakoś w 2000, nie pamiętam, 18, 19, gdzieś w tych granicach trafiłem na infrastrukturę, która cały czas korzystała z Windowsa 2000, takiego oryginalnego, i na moje pytanie, czemu on nie jest update'owany, administrator mi odpowiedział, że on nie chce obniżać stabilności systemu, więc jakby nie patchuje. Dodam może, że tam się pojawiłem w kontekście ransomware'u, którym organizacja dostała, więc jakby to nie jest tak, że byłem na wycieczce, no ale nie wyciągajmy wniosków, to mogło nie mieć żadnego związku. Ale rzeczywiście Microsoft już któryś raz robi coś takiego, że w pewnym momencie mówi, dobra, to jeszcze będziemy chwilę supportować te systemy. Pytanie, czy to rzeczywiście jest dobra ścieżka. Czyli ja rozumiem, że trochę są pod ścianą i nie mają jakby możliwości zrobić tego inaczej, bo klienci się buntują. Ale pytanie, czy rzeczywiście utrzymywanie systemów przez naście lat przy życiu to jest najlepszy pomysł na świecie. Może jednak warto byłoby te cykle wydawnicze jakoś przyspieszyć, żeby po prostu było tego mniej, no bo ja rozumiem, że to też jest tak, że mamy w tym momencie zespoły w Microsoftie, które supportują Windowsy Server w wersji tam 2012, 16, 19, 22. Pytanie, czy nie można tego jakoś zrobić inaczej? No ale to jest decyzja Microsoftu, rozumiem, że doszli do wniosku, że im się ten wariant opłaca i czemu by nie.
No pytanie, ilu tych klientów jest, bo skoro Microsoft decyduje się na taki ruch i przedłużenie tego wsparcia od kolejne 3 lata, to jest naprawdę kawał czasu, no to tych klientów naprawdę musi być dużo, bo to nie jest tak, że jeden klient jest i dla niego się, znaczy czasem zdarzają się takie wyjątki, jeżeli to jest gigantyczny klient i ma furę siana, to pewnie tak się robi, ale się o tym nie pisze wtedy globalnie, tylko się świadczy support dla jednego klienta po cichu.
Pamiętasz, jak Microsoft zaczął z powrotem patchować Windowsy XP, bo była jakaś podatność w Sambie? On już był end of life, już nie miał żadnego supportu, po czym nagle wyszła jakaś podatność, stwierdzili, dobra, to jeszcze wam wypuścimy taką ekstra łatkę, bo jednak masa ludzi tego używa.
Ale to akurat ma sens, Apple też tak robi dla niewspieranych urządzeń, więc tutaj jak najbardziej fajny feature, ale z drugiej strony no mówię, jestem z tobą, w sensie te Windowsy powinny już zostać dawno zmigrowane do nowszych wersji, które są lepsze, stabilniejsze.
Mają sensowniejsze mechanizmy bezpieczeństwa, mają wiesz, integrację z tymi wszystkimi fajnymi rzeczami, które Microsoft robi w kontekście clouda, więc tutaj myślę, że nic by się nie stało, gdyby jakby ta śmierć Windowsa 2012 nastąpiła szybciej.
Tak, padło pytanie, czy wsparcie dla co starszych systemów nie jest czasem płatne. Czasem jest, czasem jeżeli jest za dużo klientów, tak jak w tym przypadku, którzy używają danego systemu albo aplikacji, to jest bezpłatne. Tak?
W sensie... Microsoft ma w ogóle takie coś jak Extended Support i ten Extended Support jest, o ile dobrze pamiętam, płatny. Więc to jest tak, że jak już bardzo, bardzo potrzebujesz tej wersji systemu przez ileś tam lat, no to musisz zapłacić i wtedy będziemy ci to supportować. To rozumiem, że to też jest taki mechanizm. Zastanów się, czy może jednak koszty tego supportu są niższe niż koszty aktualizacji.
No ale ja też miałem okazję pracować przez wiele, wiele lat u jednego dostawcy oprogramowania międzynarodowego i tam też były takie case'y, że na przykład łaty się robiło dla jednego klienta tylko i wyłącznie, a nie dla całej populacji. Dlatego, że akurat jeden klient miał na przykład problem, tak? Albo miał starą wersję i trzeba było dla niego zbudować jakąś nową z nowymi poprawkami. Pamiętam wtedy, tak, to było za czasów, kiedy był jakiś exploit na bibliotekę Unrar bodajże, czy coś takiego, to było naprawdę milion lat temu, ale tak, jeden klient miał bardzo starą wersję oprogramowania i trzeba było ją też spatchować, proste, ale zapłacił za to furę siana, więc
zgadza się,
opłacało mu się. Dobrze, lecimy dalej, twój ulubiony temat, czyli gwiazdka.bsd.
Tak, ja wiem, że jest jakby running joke, że są dwie osoby używające FreeBSD w Polsce, w sensie Łukasz Bromirski i ja, ale...
A spotykacie się czasem w klubie?
Tak, robimy sobie takie meetupy, chodzimy na steka i wtedy się spotyka 100% jakby populacji użytkowników BSD w Polsce. Jak jeszcze przyjedzie SHM, to już w ogóle będzie międzynarodowa impreza. Natomiast poważnie, FreeBSD 14 wychodzi tak... Dokładnie teraz, w sensie wczoraj poszła informacja, że zaczęła się budować ostatnia wersja, czyli tam release będzie, zdaje się, we wtorek. I no poza tym, że w tym jest jak zwykle masa fajnych feature'ów dotyczących security, dotyczących wydajności, są nowe, fajne poprawki dotyczące chociażby TLS-a, którego można realizować w kernelu i to jest to, czego NetSuite używa. Ale nie to jest jakby tutaj interesujące. Interesujące jest to, że FreeBSD 14 ma być ostatnią wersją FreeBSD, która supportuje architekturę 32-bitową, w sensie IA32. i odezwała się anonimowo grupa firm, mówiąc, że oni nie zgadzają się, żeby od FreeBSD 15 używać tylko 64 bitów, dlatego że oni mają komercyjne appliance security, które oferują swoim klientom, które dalej korzystają z 32-bitowej infrastruktury. I dużo rzeczy mnie w tej dyskusji zastanawia. Po pierwsze, dlaczego te firmy otwarcie nie powiedziały, hej, jesteśmy firmą A, B i C i bardzo nas interesuje, żeby to było supportowane, dorzucimy kasy, żebyście dalej supportowali. Ale jednocześnie procesory 64-bitowe weszły na rynek, o ile dobrze pamiętam, w 2005 albo 2004 roku. Czyli za chwileczkę miną dwie dekady, jak te procesory są dostępne. 32-bitowe zniknęły właściwie błyskawicznie, bo się po prostu okazało, że są nieopłacalne. I zastanawiam się, skąd ci goście biorą hardware. Mam takie podejrzenie, że to są po prostu bardzo stare rozwiązania, na których ktoś dalej robi biznes, bo ma bardzo tani, stary hardware, którego nikt już nie chce kupować i wpycha to do klientów. Już pomijam to, że wydajnościowo, jakby biorąc pod uwagę chociażby ile 32-bitowy system jest w stanie zaadresować pamięci. No jakbym na przykład próbował wyobrazić sobie takiego firewalla, który ma przetwarzać współczesne ilości ruchu, mając 4 GB RAMu, to może być bardzo spektakularny fail. Natomiast z drugiej strony, no, gdzieś na rynku funkcjonują wendorzy, którzy bardzo się oburzyli, że ich hardware przestanie dostawać poprawki, a przecież mają go sprzedanego do klientów, mają kontrakty supportowe i jak to tak rynek open source może im taką krzywdę robić. Więc myślę, że ten temat jest rozwojowy, myślę, że ktoś za chwileczkę wykopie informacje, które dokładnie to są firmy, bo to będzie bardzo, bardzo ciekawa sprawa, żeby sobie zobaczyć, kto no de facto w 2023 roku wypycha do swoich klientów takie technologiczne muzeum.
No ale z drugiej strony to, że wychodzi FreeBSD 14 jako nowy release i porzuca wsparcie 32-bitowe, to nie znaczy, że wcześniejsze wersje tracą support, tak?
Jako nie, oczywiście, że nie. One są supportowane przez lata, poza tym jakby to jest na końcu open source, więc jeżeli używasz jakiejś biblioteki, która jest podatna, a nawet już jakby vendor nie wypuszcza poprawki do systemu, no to jak masz odrobinę wiedzy, to sobie sam to zapatrujesz. To nie jest tak, że się nie da. Są backporty, jest jakby masa rzeczy. No, my mamy w Hackroomie jakieś stare rozwiązania korzystające z 32-bitowych Sparków, jakichś Waxów i tak dalej, do których też znajduje się gdzieś tam w internecie binarki, bo ktoś to zbudował, bo potwierdził, że będzie dalej to supportował. Zawsze mogą się przenieść na inne BSD, bo zdaje się, że NetBSD cały czas supportuje 32-bitowe procesory. Natomiast to też jest w ogóle fajna dyskusja, bo mi właśnie brakuje tam jednego istotnego elementu. Znaczy przychodzą goście mówiąc, mamy biznes, który zależy od open source'u, ale nie mówią, to może my się teraz dorzucimy. Bo na przykład to, że mamy w kernelu FreeBSD-owym super działającą obsługę TLS-a na poziomie kernela, to jest w dużej mierze zasługa Netflixa, który stwierdził, że jakby to jest dla nich bardzo ważne, żeby to działało, bo ich po prostu biznes na tym się opiera. Zresztą jak się przegląda, co panowie z Netflixa opowiadają na kolejnych imprezach typu EuroBSD, to tam co 2-3 lata prezentacja jest typu, jak zrobić 300 gigabitów z jednej maszyny na FreeBSD, potem jak zrobić 400, 500, 600 i tak dalej, i tak dalej. Tak fajnie to przyrasta. A tutaj jakby biznes mówi, bardzo potrzebujemy, żeby to dalej działało, ale już nie mówi, jak to sfinansuje. Mówi tylko, my tego chcemy, więc się teraz ogarnijcie. To jest bardzo fajne w zestawieniu z tym, co widzieliśmy chwilę wcześniej na temat Microsoftu, gdzie jednak te zmiany są finansowane przez klientów, którzy nie chcą się wymigrowywać.
No, a z drugiej strony to jest chyba bolączka ogólnie projektów open source'owych, że jakby dużo firm z nich korzysta, ale jakoś nie chce, nie ma tej weny, żeby się dorzucić do tych projektów.
I stąd to było bardzo widoczne latem tego roku, jak Red Hat powiedział, że nie będzie wystawiał źródeł Red Hat Enterprise Linuxa i nagle się okazało, że ileś firm, które po prostu brało, rekompilowało sobie RHEL-a jako swoje produkty i sprzedawało komercyjny support do nich tylko za cenę niższą niż to, co robił Red Hat, nagle stwierdziło, że to jest nieuczciwa konkurencja, jest to wycinanie ich z rynku. No i to też pokazuje, że taki mechanizm pasożytnictwa de facto bardzo mocno w branży funkcjonuje.
Ile razy ja widziałem na różnych konferencjach produkty, które były o żywo zerżnięte z open source'owych rzeczy i tylko przeskinowane, także...
Albo jakieś super komunikatory, które wcale nie były forkiem Signala z dużą ilością błędów popełnionych przy tym...
Też coś słyszałem.
Tak. Więc, a to jakiś certyfikat chyba tam ktoś miał, międzynarodowy, takie bezpieczeństwo, więc to
Może zostawić ci taki?
Dwa poproszę od razu.
Dobrze, to druknę, to po programie ci wyślę mailem w PDF-ie.
Dziękuję.
No dobrze, co dalej? Ransomware'y i hakery.
Tak. Jest w Stanach taki system wspierania pożyczek, znaczy jakby obsługi pożyczek hipotecznych, który nazywa się Mr. Cooper. I
Mr. Cooper dostał w kupę.
Tak, dokładnie. Niestety nie dostał w tym najfajniejszym modelu, to znaczy, że jakby... Ja zawsze czekam na taki atak, kiedy jakiś bank powie, że słuchajcie, głupia sprawa, nie wiemy, komu daliśmy kredyt hipoteczny. Więc jakbyście się mogli przyznać, to byłoby super. To na to czekam, ale to jeszcze chwilę. Natomiast dostali ransomware'em niestety i co gorsza, ktoś... ujawnił danych klientów. Oni się przyznali, że mieli incydent, że ktoś się dostał do systemu i różne rzeczy im powyciągał. No i zaczęła się jeszcze dyskusja, bo dodatkowo, jak to zwykle bywa w takim obszarze gdzieś tam na styku, to ten Mr. Cooper nie jest bankiem, więc różne regulacje dotyczące banków i jakieś zobowiązania formalne, no... nie dotyczyły go, więc jakby tutaj zrobił się problem. Dodatkowo poza tym, że mają problem z danymi klientów, które pociekły, to jeszcze próbują ustalić, które dane ich pracowników zostały ujawnione, a mają tych pracowników w całych Stanach 9 tysięcy, więc to jest taka dosyć zauważalna ilość i może się z tego zrobić za chwileczkę spektakularna awantura. Ja czekam na analizę, w sensie chciałbym bardzo zobaczyć co tam się dokładnie stało, bo tutaj też mamy taki standardowy przypadek, to znaczy nie było incydentu, no dobra, trochę było, no dobra, było trochę więcej, no dobra, był. Więc ja bym chciał
najpierw
zobaczyć...
Najpierw jest to wyparcie, nie? Nic się nie wydarzyło.
Tak, dokładnie. Wszystko to było w planie. I chciałbym zobaczyć, jak to tam się dokładnie stało, bo komunikacja jest fatalna, poza tym, że jakby wywiesili wielki czerwony baner na swojej stronie mówiący, że mają technical difficulties. No, jak ktoś ich skaczył, to jest to technical difficulties. Nie da się ukryć.
Taki trochę challenge. No dobra. Kolejny breach by hackers, czyli ogólnie włamywanie się do, jak to się ładnie nazywa po polsku, organizacji zdrowia?
Służby zdrowia. Dlatego Polska Służba Zdrowia jest analogowa, żeby tam się nie dało włamać.
Tak, ale tutaj standardowy remote access i tutaj w notatce widzę, że to jest Screen Connect, cokolwiek to jest. No cóż tu można dodać? No jakby w momencie, kiedy ktoś wystawia remote desktop do internetu, to sam się prosi. No jakby... No co mogę dodać tutaj? No?
Wiesz co, ale to mnie jakby cały czas zastanawia, że już jakby tyle na ten temat było powiedziane, tyle było zrobionych żartów, prezentacji, memów, seminariów i tak dalej. W większości skanerów podatności są w ogóle makra gotowe, które pokazują ci RDP wystawione do świata i ludzie dalej z uporem maniaka tego RDP-a do świata wystawiają. Mam wrażenie, że Microsoft coraz bardziej utrudnia wystawienie tego RDP do świata i ludzie coraz bardziej się upierają, że nie, że jednak oni chcą, mają potrzebę, bo nie wiem, bo to ułatwia życie, bo to jest prostsze, bo naprawdę zapięcie tego VPN jest takim problemem. Nie wiem, jakby zupełnie tego nie rozumiem. I to też pokazuje jeszcze jedną rzecz, która jest paradoksalnie optymistyczna, bo to oznacza, że ta branża jakby niespecjalnie się rozwija, ona cały czas bazuje na tych samych pomyłkach. To nie jest tak, że rynek się ogarnął, przestał robić głupie rzeczy, więc przestępcy jako spektakularnie poszli do przodu. Nie, no przestępcy dalej monetyzują głupotę tych organizacji, które wystawiają sobie RDP do świata. Ja mam sporą sieć honeypotów i te honeypoty są wystawiane w różnych sieciach i czasem sobie mierzę od wyspawnowania nowego honeypota, to najczęściej jest jakiś taki kawałek adresacji, który nie był przez długi czas rozgłaszany. I bywa, że na przykład ten ruch do tego honeypota przychodzi po 14 minutach pierwszy, co oznacza, że prawdopodobnie to po prostu było skanowane cyklicznie i znowu przyszedł taki skaner popatrzeć, czy przez przypadek nie mam tam RDP-a, ale też widzę, jak to fajnie działa w momencie, kiedy wystawiasz sobie RDP-a, który twierdzi, że jest bardzo starym RDP-em. Znaczy wystawiasz coś, co mówisz, że na przykład jest RDP-em w Windowsie 2000. I jeszcze i przy okazji wtedy zbierasz jakby cały syf, który jest wrzucany, bo natychmiast ktoś zaczyna aktywnie eksploitować tego RDP-a, twierdząc, że skoro jest wystawiony, to czemu by z tego nie skorzystać.
Mamy komentarz. Łukasz pisze, że Grzegorz Tworek wystawia na świat swój serwer po RDP i uważa, że ten protokół jest bardzo bezpieczny. Grzegorz, może nas słuchasz, to możesz odpowiedzieć, a Łukaszowi? Być może Grzegorz, znaczy tak, jeżeli Grzegorz uważa, że RDP jest bezpieczny, to znaczy, że Grzegorz ma rację. Tylko pytanie jeszcze, co to jest za RDP, jak jest skonfigurowany, jak jest do niego dostęp i jak jest udostępniony.
Tak, i co jest na końcu tego RDP-a, bo ja też mam masę RDP-ów wystawionych w honeypotach i jakby bardzo mnie nie boli. Ale to w ogóle jest taki fajny protip do budowania honeypotów, nawet wewnątrz organizacji, żeby sobie powystawiać trochę takich usług, do których nikt nigdy nie powinien się łączyć i zobaczyć, co się stanie, bo przestępcy, jak są już w waszej organizacji i zaczynają robić jakiś taki głębszy rekonesans od środka, to oni nie wiedzą, że ten host z końcówką 16 to jest honeypot. Oni są przekonani, że to jest kolejny host, więc może warto go pooglądać. I jeżeli nagle ktoś do takiego właśnie wystawionego hosta, o którym wiecie, że nikt nie powinien nigdy go dotykać, zaczyna gdzieś tam atakować RDP-a, czy zaczyna na przykład patrzeć, co po Active Directory macie udostępniane, w sensie jakie porty są wystawione do świata, to jest dosyć fajna informacja, że właśnie macie duży problem. Więc jak ktoś ma trochę czasu i ochoty, żeby sobie ten temat pociągnąć, to jest bardzo fajna ścieżka, żeby w ten sposób to budować.
Niektóre organizacje już jakby podchwyciły ten temat, nazywają to deception. Dużo firm security ma teraz produkty, które się jakby nazywają coś tam deception i właśnie są to takie honeypotowe usługi wewnątrz organizacji, które właśnie wykrywają jakiś ruch, który tam nigdy nie powinien trafić, więc tak.
Pamiętam parę lat temu duża organizacja miała takie śmieszne policy, że na wszystkich portach, które były wystawione z jakimiś usługami, takimi administracyjnymi, typu SSH na przykład, wystawiali jakąś bardzo, bardzo starą wersję SSH, ale taką naprawdę okrutnie starą, znaczy w sensie baner modyfikowali, mówiąc precyzyjnie, i dawali informację, że to jest wykorzystywana wersja jakiegoś SSH wzięta z Airixa chyba 6.5. Czyli Airix 6.5 to jest, nie pamiętam, 2002 albo 2003 rok. I pamiętam, że jakaś taka firma duża firma konsultingowa, nieważne, która z czwórki, robiła im audyt, to audytorzy bardzo się dopytywali o kontrakt supportowy na to, że skoro tam są takie stare systemy, to na pewno jest wykupiony support jakiś extended. Nie byli w stanie zrozumieć, że to jest wpisane trochę na pałę, żeby jeszcze wygenerować większe zamieszanie.
Poczuli pieniądz. Tak, ale to też jest ciekawy i znany trik. Jak patrzujecie jakieś usługi, to pozmieniać banerki i patrzeć, jak świat płonie i wszyscy uważają, że macie podatność, a takiej podatności nie ma. Niespodzianka.
To jest bardzo zabawne. Jest to na pewno dużo lepszy pomysł niż przesuwanie usług na inne porty.
Tak. To też jest ciekawy case. No dobra, lecimy dalej. Czas nas goni. Mówiliśmy chyba w zeszłym tygodniu o Boeingu, że Logbit ich trafił i Adam chyba wspomniał, że to był jakiś dostawca Boeinga, no ile pamiętam. Ja nie wczytywałem się za bardzo w ten temat, ale Logbit opublikował te dane, więc jeżeli ktoś ma linka do Logbita, to może sobie dane, które są w Boeing.com kategorii,
poczytać, tak.
Przejrzeć, poczytać i wtedy wyciągniecie własne wnioski, czy to jest dostawca, czy to jest sam Boeing. Także. I dalej lecimy. Wojna. Cyberwojna.
Tak, i Imperial Kitten.
Tak, imperialny koteł. Tutaj, jeżeli chodzi o Imperial Kitten, jest to grupa APT, która jest powiązana z irańskimi hakerami. Tak to się chyba nazywa, hakerzy. No i oczywiście w związku z konfliktem, który się teraz dzieje, jeżeli chodzi o Palestynę i Izraelczyków, no to tutaj mamy atak APT w stronę Izraela. To było chyba to przewidzenie, że takie rzeczy się zdarzą. Więc Imperial Kitten atakuje transport, logistykę i firmy technologiczne, których akurat w Izraelu nie brakuje chyba.
Tak, jest dużo. Tam jest jeszcze jedna rzecz, która jest istotna, to znaczy atakowane są firmy logistyczne, które zajmują się transportem morskim. Co jest dla Izraela pewnym problemem, bo tam jakby najbezpieczniejsza granica to jest właśnie ta morska. Więc ktoś to bardzo dobrze sobie zaplanował. Natomiast tam jest w ogóle bardzo w tym momencie oczywiście napięta sytuacja, ale też to się dynamicznie zmienia. Jak rozmawialiśmy tydzień temu na temat tych grup zwalczania ransomware'u, to nie pamiętam, czy godzinę, czy dwie godziny po nagraniu pojawiła się informacja o tym, że z uwagi na sytuację między Izraelem a Jordanią wszelkie działania są wstrzymywane, bo są wątpliwości co do jakby zgodności obu krajów w różnych obszarach, więc jakby też działania dotyczące walki z ransomwarem nagle się zatrzymały, no bo jesteśmy jakby w środku konfliktu.
No to jest właśnie ciekawe, jak takie konflikty międzynarodowe potem wpływają i przenoszą się na współpracę też międzynarodową, jeżeli chodzi o zupełnie inne jakby dziedziny życia, cyber security na przykład. Tych firm technologicznych izraelskich na rynku jest multum, naprawdę. I echem bardzo ten konflikt się jakby odbija po całym rynku cyber security na świecie. Zresztą widać, jak się obserwujecie niektóre konta na Twitterze, to widać, jak ci, co wspierają Palestyńczyków, biją się na słowa z tymi, co są po stronie Izraela. No i czasem te dyskusje nie są przyjemne, niestety. No, ale to jest konflikt.
A propos jeszcze przenoszenia jakby sytuacji geopolitycznej na takie w miarę lokalne tematy, przeczytałem kilka dni temu komentarz, że jakby w związku z jakąś potencjalnie procedurą utylizacji dokumentów, to pewne informacje na temat wykorzystania Pegasusa znikną. I wtedy pojawił się bardzo ciekawy głos w dyskusji, że no dobra, ale przecież jakby większość tych informacji teoretycznie, biorąc pod uwagę, że tam zdaje się, że licencja, która była, to była licencja cloudowa, są po stronie dostawcy. I pytanie, czy jak się resort, który, czy organizacja, która kupiła licencję, odezwie, że jednak by chciała się dowiedzieć czegoś więcej na temat modelu zużycia, to się jakby te informacje nie znajdą z powrotem. To jest bardzo ciekawy wątek, więc myślę, że tutaj...
Bardzo ciekawe, ale jest problematyczny do tego, że o ile pamiętamy, ta firma przestała istnieć.
No tylko jakby mam wrażenie,
tylko że... Tylko teoretycznie oczywiście, ale nadal przestała, więc jakby... It's complicated.
Ja myślę, że jakby papiery mają wyczucie dramaturgii, podejrzewam, że dyski twarde też, więc może być zabawnie prędzej czy później. Zobaczymy, to może być bardzo ciekawy wątek do oglądania.
Znaczy wiesz co, ja bym chciał, żeby ta sprawa została wyjaśniona, w sensie, żeby udało się te materiały pozyskać, bo jednak jest to gigantyczne przekroczenie prywatności, do którego nie powinno dochodzić, tak? I kropka.
Tak, ale to też jakby to niestety to absolutnie wysadza w powietrze wszelkie zaufanie względem jakby sektora publicznego, bo zobacz, co się działo w styczniu tego roku, kiedy kupowaliśmy któreś inne rozwiązanie dotyczące po prostu ekstrakcji danych z urządzeń mobilnych. I też była wielka dyskusja na temat tego, że no przecież tutaj właśnie jest kupowany kolejny Pegasus. I to zaufanie się bardzo szybko niszczy, natomiast budowanie tego potem jest robione latami. Jeszcze do tego dołożysz wszelką dezinformację, jakieś absurdalne pomysły w stylu Jonathana Scotta i jego wyssane z palca raporty, no to rzeczywiście mamy problem na lata. I to jest problem, który nie tylko Polski dotyczy, ale to jest problem generalnie, mam wrażenie, globalny, gdzie dekomponowanie tego bajtu naprawdę zje dużo czasu. I chyba to nie jest jakby coś, co wszyscy zakładali, że jest świetnym pomysłem, żeby się wydarzyło. To można było zrobić mądrzej, tylko no jakby jesteśmy post factum dopiero tego świadomi.
No ale z drugiej strony wspomniałeś o narzędziach forenzykowych, które zostały zakupione, znaczy podobno zostały zakupione dla policji. I z drugiej strony uważam, że to bardzo dobry zakup. Oni powinni mieć takie narzędzia. I to dziwię się, że jeszcze ich nie kupili dawno temu. No ale z trzeciej strony komunikat, który wyszedł w publikę zaraz po aferze Pegasusowej, no był też jakby mocno pociągnięty i rozciągnięty w stronę właśnie Pegasusa i inwigilacji. Pamiętajcie, że jakby wszyscy korzystamy z narzędzi, które są forenzykowe w przypadku, kiedy są potrzebne te narzędzia. To nie jest coś a la Pegasus, tak? Jakby to są narzędzia, które są wykorzystywane przy sprawach, które są gdzie pozyskuje się dowody, nie wiem, pedofilia chociażby, czy tego typu case'y, tak? No jakoś te dowody trzeba pozyskać. No i co wtedy, tak? Jeżeli nasze służby, nasza policja nie będą wyposażone w tego typu narzędzia, no to jak będziemy karać przestępców? No jakby...
To jest jeszcze zabawniej, bo czasami jest tak, że zabawnie to może nie jest dobre słowo, ale czasem pojawia się sytuacja, w której takie dane ktoś ujawnia na podstawie analizy, którą przeprowadził na przykład na zlecenie kancelarii adwokackiej albo wprost klienta. I tu się zaczyna dyskusja, no bo fizycznie masz na swoim urządzeniu materiały, które zawierają pornografię z udziałem dzieci. I jakby tu nie ma jakiegoś magicznego przepisu, który wyłącza twoją odpowiedzialność. Nie możesz się zasłonić tajemnicą adwokacką. Ustawa o biegłych już chyba 9 lat nie została uchwalona tak jak należy, więc mamy problem. A dodatkowo, jak jeszcze dokładasz obniżenie, czy wręcz wyzerowanie jakby zaufania wobec sektora publicznego z uwagi właśnie na nadużywanie Pegasusa z jednej strony, ale też z drugiej strony no naprawdę jakieś głupie pomysły. Przejrzyjmy sobie na Twittera za ostatnie 2-3 lata. Znaczy każda sytuacja, w której komuś się telefon zawieszał, cokolwiek była, że nie, tutaj na pewno mnie inwigilują Pegasusem. To jakby właściwie tego Pegasusa było kupione tyle, że tam 3/4 Polski było tym inwigilowane, taki trochę jest medialny przekaz, co wiadomo, że nie jest prawdą. To jest absolutnie nie do zrobienia.
Si. Ale to też pokazuje jakby braki w prawie, które wydaje mi się, że nadchodzący rząd powinien jakoś zacząć powoli adresować i łatać te dziury. Przede wszystkim chronić ludzi, którzy tak naprawdę pracują na tym materiale, żeby pozyskiwać dowody, żeby jednak tych przestępców wsadzać. Tak. Trzymamy kciuki. Dobrze, lecimy dalej. Ostatni temat, jaki mamy na tapecie, to oczywiście nie mogliśmy ominąć ataku ransomware na największy na świecie bank komercyjny, czyli ICBC. ICBC to taki chiński bank, Industrial and Commercial Bank of China, to się ładnie nazywa. No i dostali szczała ransomware'owego, do czego się po jakimś czasie oczywiście przyznali, bo najpierw powiedzieli, że się jakby nie na tapetę, tylko na tapet. Bardzo dobrze, dziękuję za poprawę. Ale tak, na początku twierdzili, że to jest awaria, potem jednak się przekonali do tego, że to nie do końca jest awaria, to znaczy jest to w pewnym sensie awaria, ale nie taka standardowa, tylko taka powiązana z kampanią ransomware. No i prawdopodobnie zostali trafieni przez Citrixa.
Tak, tam był Netscaler niezapatchowany. To jest jakby, to jest evergreen. To znaczy, ja naprawdę zacznę robić zakłady, kiedy jeszcze znajdziemy jakieś stare wersje, bo to nie jest podatność, która jest świeża. Z tego, co jakby się doczytałem, to jest podatność mniej więcej z zeszłego roku, czyli jakby to się przeleżało kilkanaście miesięcy i przestępcy to znaleźli i wykorzystali. Więc no to też pokazuje jakby skalę problemu, bo to nie jest mały, lokalny bank, tylko to jest globalny gigant, który rzeczywiście mógłby te rzeczy po prostu robić lepiej.
Z drugiej strony, pracując w instytucjach finansowych, no nie jest tak kolorowo, moi drodzy, w sensie, jeżeli to jest im większy bank, tym większe problemy, tak? Prawdopodobnie ICBC na rynku jest setki lat. Nie chciałbym tutaj jakoś, nie wiem, trzeba to gdzieś wygooglać, ale podejrzewam, że na pewno powyżej 100 lat są na rynku. I pamiętajcie, że jakby ta infrastruktura, jeżeli to jest największy bank na świecie komercyjny, to też jest mocno rozdmuchana i na pewno ma swoje słabości, więc jakby oczywiście nie usprawiedliwiam tutaj wystawienia Netscalera i do internetu dziurawego, ale na pewno jakby no jest tam więcej trochę ryzyk niż tylko taki Netscaler, więc cóż. To tylko to chciałem na ich usprawiedliwienie.
No czy wiesz, bo to jest zawsze skala organizacji i ja czasem jak rozmawiam z bankami, to na przykład mi się podoba takie podejście, jak oni mówią wprost, że mają ustalone pewne procesy, wiedzą, że muszą coś pilnie zaktualizować, więc zakładają, że 2 kwartały im to zajmie. I to nie wynika jakby z niechęci czy z indolencji, to wynika po prostu z tego, że złożoność tego systemu jest na tyle duża, że tego po prostu się nie da szybko zrobić. Ale też jakby powiedzmy coś pozytywnego o bankach, bo my cały czas tylko krytykujemy. A z takich ciekawostek to bank spółdzielczy w metropolii pod tytułem Skierniewice, to jest taka miejscowość między Koruszkami a Żyrardowem. Jak się okazuje, przynajmniej od 2016 roku był wykorzystywany przez kolumbijskie kartele narkotykowe do prania brudnych pieniędzy. W tym wpłynęło tam na przykład prawie 500 000 euro wyłudzone od rządu Belgii. Więc jakby kreatywność, to jest taki bank jakby mocno analogowy, więc tu się nie ma co śmiać. Jakby to raz im nie grozi i oni doskonale sobie z tym radzą.
Wyobraź sobie zdziwienie pani Krysi, która akurat pracuje w księgowości w takim banku i widzi takie przepływy. I...
Wiesz co, ja kiedyś pracowałem przy sprawie gościa, który wyłudził 20 milionów dolarów za ropę kupioną. To zdaje kupioną się bodajże na tankowce, w sensie nie w sztukach, tylko w tankowcach. I gość te pieniądze przeprał przez jakąś Azję, przez Londyn i potem przez bank spółdzielczy gdzieś na Lubelszczyźnie. I generalnie sprawa się sypnęła, bo jakaś właśnie pani, która pracowała na kasie, stwierdziła, że po raz kolejny przychodzi pan, który chce wypłacać w gotówce chyba 50 000 złotych. I ten pan przychodzi tam co 2-3 dni. Więc jakby to striggerowało analizę, się okazało, że na tym koncie faktycznie są jakieś koszmarne ilości pieniędzy, żeby się temu przyjrzeć. Więc tak takie rzeczy się zdarzają niestety.
Wyobraźcie sobie 20 milionów dolarów na koncie w jakimś banku spółdzielczym i przychodzicie co 2 dni i wypłacacie 50 000 złotych, żeby się nikt nie zorientował. Jest po prostu jakaś komedia.
Wiesz co, my się śmiejemy. Ja dawno temu robiłem jakąś korektę przy moim kredycie hipotecznym. Znaczy generalnie budynek, w którym mieszkam, powiększył działkę, która należy do wspólnoty, tam jakieś paręnaście metrów, no ale to zmieniło istotnie jakby wartość tej nieruchomości. Więc robiłem jakąś korektę kredytu i w pewnym momencie zalogowałem się na konto po wyjściu z banku i zobaczyłem, że mam na koncie na plus równowartość kredytu hipotecznego wtedy zaciągniętego, więc zadzwoniłem do pani z pytaniem, co się stało. No i tak, nie, pan nie rusza tych pieniędzy, pan nic nie wypłaca, bo my musieliśmy spłacić pana kredyt i potem daliśmy panu nowy, on zaraz zniknie, ale na razie pan nie rusza tych pieniędzy, więc zastanawiałem się, co by na przykład było, gdybym wypłacił sobie stamtąd jakąś konkretną kwotę i zadzwonił, że właśnie mi napadli, ukradli mi kartę.
50 000, nie pamiętaj. Nie, musisz 49, bo 50 000 trygeruje panią Grażynkę, która tam ogarnia.
Dobrze wiedzieć, to przy kolejnym kredycie tak zrobię.
No dobrze, moi drodzy, dobiliśmy do końca. Musimy zwrócić uwagę, iż załatany Netscaler może nadal zawierać backdoora. Należałoby przeprowadzić weryfikację IOC. Być może.
To jest bardzo dobra uwaga, to w moim ulubionym temacie, czyli dziurawe FortiGate'y. Jak mamy FortiGate'a, który był podatny i ktoś go zhaczył, czego nie zauważyliśmy, a my podbiliśmy się do wyższej wersji, to niestety i tak ten intrus tam jest, więc jedyna, zresztą FortiGate nawet w dokumentacji to gdzieś podaje, że jedyna sensowna wersja w przypadku podejrzenia incydentu jest taka, trzeba tego FortiGate'a zaorać i postawić od nowa, w sensie jakby sflaszować ponownie firmware. Więc zakładam, że z Netscalerem jest podobnie.
No, ale to przypomina to, co mówiłem chyba na poprzednim odcinku, że niektórzy przestępcy, wykorzystując podatności zaraz po przejęciu maszyny i po zbagdarowaniu jej, łatają te podatności po prostu, żeby kto inny nie wbił się na tą samą maszynę.
Ale to jest ten wątek, który ja regularnie mam na szkoleniach omawiany, że jak mamy incydent, to przywracamy dane, a nie systemy. My nie mamy gwarancji, czy w systemach, które mamy gdzieś tam zbakapowane, na przykład mamy zrobione jakieś snapshoty, czy jakoś w inny sposób sobie cały obraz zgraliśmy, tam po prostu nie ma backdoorów, które intruzi wrzucili i oni wrócą do naszego systemu za chwilę. Więc ja wiem, że to jest gorsza wersja, bardziej upierdliwa i męcząca, no ale jakby coś za coś.
Dobrze, moi drodzy, to już sobie pogadaliśmy i widzimy się za tydzień. W kolejnym odcinku Rozmowy Kontrolowane i 133. No i niebawem widzimy się na MyHacku, który będzie już 5 grudnia, także serdecznie Was zapraszamy, bo my tam też będziemy, więc będzie można z nami porozmawiać na żywo i posłuchać, co ciekawego mamy do powiedzenia na scenie. Na dzisiaj Stefan, jeżeli chodzi o Stefana, to siedzi na półce, nie będę wstawał, go zabierał, a Adam bo padło pytanie o konkurs, kiedy będzie konkurs. Adam chyba poszedł szukać konkursu, więc jakby zagubił się. Mam nadzieję, że go znajdzie. Także do następnego tygodnia. Dziękuję Ci, Maćku, za dzisiaj.
Polecam się, do zobaczenia, dobrej nocy wszystkim.
Trzymajcie się, pa.
Na razie.